Znajdujemy się na Festiwalu Góry Literatury w Sarnach koło Nowej Rudy, a razem ze mną pani Halszka Witkowska i pani Monika Tadra, autorki książki Niewysłuchani o śmierci samobójczej i tych, którzy pozostali. Dzień dobry, bardzo serdecznie panie witam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na samym początku chcę zapytać o to, skąd pomysł na zajmowanie się tak trudnym tematem i skąd panie biorą siłę do tego, żeby, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, chociażby i przeczytać 800 listów osób, które popełniły samobójstwo.
Nawet dzisiejszego dnia było kilkadziesiąt osób, które przychodziły po podpis książki i dziękowały. Są to często osoby, które same walczyły z kryzysem samobójczym, po próbie są lub straciły kogoś bliskiego. I proszę mi uwierzyć, że moment, kiedy słyszy pan, że ktoś zmienił zdanie i on nie dobrał sobie życia przez to, że przeczytał książkę albo wysłuchał wywiadu, nie ma większej energii życiowej, którą może dodać do tego, aby udźwignąć każdy ciężki temat, jeżeli komuś można pomóc.
No, mamy świadomość, że ten temat jednak jest zaniedbany i ciągle za mało się o nim mówi, więc to była główna potrzeba stojąca u progu podjęcia decyzji o tej książce, żeby oddać głos osobom w żałobie, pomóc takim osobom i wszystkim, którzy się z takimi ludźmi stykają.
Tak jak słyszeliśmy, 13 samobójstw dziennie to zdecydowanie za dużo. Te statystyki, tak jak wiemy, też nie są do końca czytelne. Czy możemy coś zrobić, żebyśmy bardziej śledzili losy ludzi, którzy mają próby samobójcze, czy też którzy popełniają samobójstwo?
W ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym jest rozwijany system monitorowania zachowań samobójczych. Chodzi o to, aby te próby samobójcze były odnotowywane w szpitalu, tak abyśmy mieli większą w ogóle świadomość zjawiska, to po pierwsze, a po drugie, aby osoby po próbach samobójczych były po prostu objęte lepszą opieką, tak, bo każda próba samobójcza zwiększa ryzyko popełnienia samobójstwa. Natomiast prace nad tym projektem też w pewnym momencie były zatrzymane przez to, że opinia publiczna źle ustosunkowana przez dziennikarzy była bardzo przeciwna, ponieważ kojarzyła ten projekt z stworzeniem pewnego listy czy spisu osób po próbie i to w ogóle nie o to chodziło, natomiast atmosfera społeczna była negatywna i nieprzychylna, natomiast tu chodzi o to tylko, żeby te osoby lepiej wesprzeć i takie dane nie mogą nigdzie być oczywiście upublicznione w żaden sposób, natomiast to też pokazuje, jak bardzo duże tabu jest wokół tego tematu, tak? I sam fakt, że osoby, które są po próbie samobójczej czy przechodziły samobójczy, ciężko im o tym powiedzieć. Doświadczamy tego razem z Moniką, przygotowując naszą najnowszą książkę o osobach, które przeżyły kryzys samobójczy, przeżyły próbę samobójczą i szukając bohaterów do tej książki, mieliśmy bardzo duże trudności, zwłaszcza wśród mężczyzn, którzy pomimo, że książka jest anonimowa oczywiście, że te osoby podpisują zgodę na publikację, zapoznają się, jest autoryzacja, to boją się mówić o własnym kryzysie samobójczym, nie chcą, mają ogromną z tym trudność.
Czy widzą panie, że zmienia się mimo wszystko to podejście do osób, które popełniły samobójstwo, czy do osób, które miały próby samobójcze? Jeszcze nie tak dawno, chociażby i w kościele, osoby, które popełniły samobójstwo, nie mogły być pochowane z księdzem. Dzisiaj się to zmieniło. Jak to wygląda?
No ja mam nadzieję, że się zmienia. Im więcej o tym mówimy i piszemy książek i robimy projektów i programów, to na pewno się zmienia, bo coraz większa część społeczeństwa ma świadomość, że to nie jest temat, który powinien być wyśmiewany, dyskryminowany i stygmatyzowany. No w kościele też to się zmieniło, chociaż wśród moich rozmówców były jeszcze takie osoby, które mówiły, że miały niewielkie problemy, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, że będzie się to zmieniać na lepsze.
Książka, która powstała, tak więc Niewysłuchani o śmierci samobójczej i tych, którzy pozostali. Czym jest ta książka osobiście dla was?
Ta książka jest wielkim apelem o to, żebyśmy pamiętali o naszych obowiązkach jako ludzie, o tym, że trzeba zawsze pomóc osobie, która cierpi, która jest w wielkim bólu i że w bólu nie powinniśmy być sami i że choć nie możemy tego bólu zdjąć z tego człowieka, to samo bycie, towarzyszenie jest ogromnym darem. I dla mnie ta książka jest też apelem o to, żebyśmy nie byli obojętni, żebyśmy nie oceniali drugiego człowieka i pamiętali o tym, że żałoba jest naturalną częścią miłości. Jeżeli kogoś bardzo kochamy, to moment, kiedy go tracimy, wiązany jest z ogromnym bólem i mamy prawo kochać tę osobę, pomimo, że nie ma już jej z nami.
Pani Moniko, a dla Pani czym jest ta książka?
Wpisuję się pod wszystkim, co powiedziała Halszka, jeszcze dodałabym do tego to, że jest dla mnie oddaniem głosu. Oddaniem głosu ludziom bezpośrednio będącym w żałobie. I jest też dla mnie taką możliwością zwiększania świadomości społecznej, bo często spotykam się z tym, że ludzie, którzy tę książkę przeczytali, później dzwonią albo piszą i mówią: dziękujemy. Po raz pierwszy wiem, jak się zachować. Wreszcie wiem, co zrobić albo czego nie zrobić, gdy spotykam się z osobą w żałobie. I to nie tylko w żałobie po śmierci samobójczej, ale w żałobie w ogóle. Także myślę, że ten rozwój świadomości i jakieś takie uwrażliwianie społeczeństwa to jest dla mnie najważniejsze przy tej książce.
Potrzebujemy takich, nie możemy powiedzieć, że jest to poradnik, ale takich świadectw i takich treści, które pozwolą nam odnaleźć się w tym bardzo trudnym czasie, w trudnej rzeczywistości. Przygotowujecie nową książkę. Cóż to będzie za publikacja i czego będzie dotyczyć?
Książka będzie miała tytuł Przywróceni do życia. W tej książce oddałyśmy głos osobom po próbach samobójczych. Podobnie jak tutaj mamy 13 bohaterów i do tych rozmów będzie komentarz.
Temat tegorocznej edycji Festiwalu Góry Literatury o przemocy, o nienawiści, o hejcie. To również taki bardzo delikatny, ale istotny element, który niejednokrotnie skłania ludzi do prób samobójczych. Jak to wygląda?
Przemoc rówieśnicza 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej wśród młodych osób. Jest to tym bardziej trudne w tej chwili, kiedy są nowe technologie, kiedy ta przemoc rówieśnicza ma nowe narzędzia. Przed tą przemocą często nie ma jak uciec, bo internet jest wszędzie. Młodzi ludzie są online nawet 5 godzin dziennie w mediach społecznościowych. Musimy o tym pamiętać. Więc kwestia wpływu hejtu i przemocy, nienawiści, ale także takich zjawisk chociażby jak sextortion, czyli zastraszanie posiadaniem na przykład pewnych materiałów intymnych danej osoby, zdjęć czy filmów, szantażowanie tym. To są zjawiska nowoczesne, które musimy mieć świadomość o nich, żeby zaradzić, żeby pomóc młodej osobie, kiedy pada ofiarą takiego zjawiska. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy też zdawali sobie sprawę, że technologia wiele nam ułatwia, pomaga w codziennym życiu. Internet jest świetnym wynalazkiem, ale niesie ze sobą ryzyko, niesie ze sobą niebezpieczeństwo i młode osoby, które sięgają po media społecznościowe w wieku 6-7 lat nawet, one są puszczone tam zupełnie bezbronne. Więc ważne, żebyśmy pamiętali, aby rozmawiać odpowiedzialnie z dziećmi na temat internetu, pokazywać plusy i minusy i być tam razem, bo internet spowodował, że bardzo nasze drogi są tam zindywidualizowane. Każdy jest w swoich takich bańkach informacyjnych. Starajmy się z nich wychodzić, starajmy się rozmawiać i patrzeć na świat szerzej niż te bańki.
Uczestnicy spotkania z Wami przed chwilą również pytali o szkołę i o to, jak szkoła powinna reagować, a Panie podkreśliły to, że nastolatki, dziewczyny do 19 roku życia coraz częściej decydują się na próby samobójcze i samobójstwa. Chcę zapytać o to, jak powinna funkcjonować współczesna szkoła, z czego natychmiast powinna szkoła zrezygnować. Wspomniano też o rankingach, ale czy jest coś jeszcze?
Znaczy, szkoła przede wszystkim powinna być otwarta na zdobywanie nowych umiejętności i narzędzia. Pedagodzy często podnoszą, że oni nie mają narzędzi do tego, żeby pomagać osobom w kryzysie psychicznym, samobójczym. Także uważam, że otwarcie na szkolenia to jest podstawowa rzecz, którą szkoła powinna zrobić i nie zamiatać pod dywan trudnych sytuacji, które w szkole się dzieją, typu próby samobójcze, samouszkodzenia czy śmierć samobójcza, tylko rozmawiać o tym, szkolić się i zapobiegać adekwatnie do potrzeb.
Na koniec, o co chciałybyście zaapelować, o co poprosić, na co zwrócić uwagę?
Zachęcamy do upowszechniania informacji o serwisie Życie Warte Jest Rozmowy. Serwis jest bezpłatny i anonimowy, pomaga na całą Polskę. Jest tam pomoc zarówno dla osób w kryzysie samobójczym, dla osób po próbach i osób będących w żałobie po śmierci samobójczej. Są tam także ważne materiały, poradniki, wszystko jest bezpłatne, więc zachęcam do upowszechniania informacji o serwisie, a także do pierwszej pomocy emocjonalnej, która tak jak pierwsza pomoc przedmedyczna ratuje ludzkie życie. O pierwszej pomocy emocjonalnej, zasadzie 4Z, jak pomóc osobie w kryzysie samobójczej, znajdziecie Państwo wszystkie informacje w poradniku dotyczącym pierwszej pomocy emocjonalnej na stronie Życie Warte Jest Rozmowy w zakładce Strefa Wiedzy. Poradnik jest w PDF-ie i bezpłatny do pobrania dla każdego.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Osobiście też i w imieniu wszystkich, także radiosłuchaczy Radia Rodzina, chcę podziękować Panią za tą pracę, za wysiłek, za odwagę, ale także i za tą wewnętrzną siłę, siłę ducha w podejmowaniu tak trudnego, ważnego tematu. Moim i Państwa rozmówczyniami były pani Halszka Witkowska i pani Monika Tadra, autorki książki Niewysłuchani o śmierci samobójczej i tych, którzy pozostali. Bardzo dziękuję pani Moniko.
Dziękuję bardzo.
I pani Halszko.
Dziękuję.